Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Barbara Miczko, kłaniam się. Zgodnie z zapowiedzią, dziś relacja z konferencji Pisarz wobec kłamstwa i nicości. Spotkania poświęconego twórczości powieściowej Bronisława Wilsztajna. Konferencja odbyła się 20 stycznia w Bibliotece Raczyńskich. Wzięli w niej udział przedstawiciele kilku uczelni. Andrzej Waśko z Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczął swoje wystąpienie od wspomnień.
Nie jestem tutaj całkiem obiektywnym badaczem. Powody tego są subiektywne i osobiste. Ja należę do tego ostatniego pokolenia związanego z SKS-em w Krakowie na krakowskiej polonistyce, które przychodziło na polonistykę, kiedy Bronisław Wilsztajn stamtąd już powoli odchodził na emigrację i które organizowało Niezależne Zrzeszenie Studentów. I potem cała reszta mojego życia społecznego, publicznego, także poniekąd polonistycznego była związana z tymi podstawami, które zostawiło po sobie pokolenie SKS-u. Pamiętam Wilsztajna z tamtych lat. On był przywódcą tej grupy studentów, tego środowiska, do którego ja też należałem. I mną po prostu kieruje wdzięczność w stosunku do Bronisława Wilsztajna za to, że ustanowił podstawy tego świata, w którym toczyło się całe moje dorosłe życie, moich przyjaciół, moich znajomych, to wszystko, co potem robiliśmy i co robimy do dzisiejszego dnia.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz mówił o specyfice kłamstwa w systemie sowieckim.
Będą to uwagi dotykające twórczości pana Bronisława Wilsztajna, właściwie jednej jego książki, od cytatu, z której pozwolę sobie rozpocząć. Na moje osobiste poczucie nieszczęścia nakładał się ciężar komunistycznej rzeczywistości. Była brudna, odrażająca i agresywnie wdzierała się we wszelkie przejawy życia. Bardzo wcześnie odczułem ohydę systemu, ale uznawałem jego specyficzne cechy za trwałą charakterystykę życia politycznego, czy nawet szerzej społecznego w ogóle. Wokół siebie widziałem zło i brzydotę. Byłem nawet szczególnie na nie wyczulony. Jednocześnie obracając się w środowisku zwyczajnych, przeciętnych ludzi, widziałem w nich, zwłaszcza w młodych, nawet w tych już zepsutych i zdemoralizowanych, potencjał dobra. To fragment cieni moich czasów. Odczytuję to wyznanie Bronisława Wilsztajna jako opis czasu komunizmu, który zawiera się z jednej strony w doświadczeniu estetycznym, jakby porażającym skutkiem komunizmu, ale jednocześnie obok tego elementu turpistycznego, co wydaje mi się o wiele bardziej istotne, pojawia się czynnik zła, który decyduje o brzydocie i stąd ten dwumian. Wokół siebie widziałem zło i brzydotę.
Andrzej Waśko.
Pisarz, mówi Hegel w swoich uwagach o epopei, jest sobą, to znaczy tworzy wielkie dzieło, wtedy, kiedy świat, który przedstawia, jest jego własnym światem. Pisarz w świecie swojego utworu czuje się jak u siebie w domu.
Hegel napisał to 100 lat temu, ale stwierdzenie jest nadal aktualne. Ksiądz Bortkiewicz zatrzymał się przy pojęciu Homo Sovieticus.
Komunizm stanowi, jak wiemy, jedną z kilku form systemu totalitarnego, ale skoro jedną z kilku form, no to znaczy, że jest to forma dość szczególna, forma dość specyficzna. Oczywiście nie sposób w krótkim wystąpieniu zmierzyć się ze szczegółową próbą opisu zarówno tego systemu, jak i jego specyfiki. Wydaje mi się, że jedną z takich prób, które mogą podprowadzić nas ku pewnym konkluzjom, jest ta próba, która ujmuje komunizm przez pryzmat wizji człowieka, owego osławionego Homo Sovieticus. Homo Sovieticus, pojęcie Zinowiewa, wprowadzone do literatury przez Zinowiewa, ale przecież sięgające także twórczości Bułhakowa czy Zamiatina, a w Polsce bardzo mocno propagowane i zakorzenione w naszym myśleniu dzięki twórczości Józefa Tischnera, który nawiasem mówiąc stwierdzał, że mimo upadku totalitaryzmu to zjawisko określane mianem homo sovieticus pozostaje nadal żywe i powszechne. Józef Tischner pisał, definiując niejako homo sovieticus w ten oto sposób. Ujmując rzecz najogólniej, homo sovieticus to zniewolony przez system komunistyczny klient komunizmu, który żywił się towarami, jakie komunizm mu oferował. Trzy wartości były dla niego szczególnie ważne. Praca, udział we władzy, poczucie własnej godności. Zawdzięczając je komunizmowi, homo sovieticus uzależniał się od komunizmu, co jednak nie znaczy, by w pewnym momencie nie przyczynił się do jego obalenia.
Żebyście posłuchali, jak budował się Pałac Kultury. Posłuchajcie, jak budował się Pałac Kultury w Warszawie, największy gmach naszej Polski Ludowej w ciągu 42 lat. No, najpiękniejszy także, najpiękniejszy.
Mówi chmurka córce chmurce, napatrz się, napatrz. Oto tam przeciwko nam wznoszą wielki drapacz. Wznoszą w górę dom kultury wielkie ostre ściany. A my chmury, biedne chmury, będziemy drapane. Córka chmury patrzy z góry, śmiejąc się bezgłośnie. To są bzdury, dom kultury do nas nie dorośnie. Mamo chmuro, przecież wiesz, z dużej chmury mały deszcz. Patrz, dopiero wznieśli partek, rozchmurze się, mamo chmuro. Śmiej się, nie patrz tak ponuro, bo to śmiechu warte. Odpowiada chmura mama,
a ja się nie śmieję, bo słyszałam przecie sama, boriarz mi bystrieje. A jak brzmi bystrieje Boria, to ładna historia. Znam ich każdy uśmiechnięty, lecz zawzięty każdy. Wzniosą wiele postumenty i oprą o gwiazdy.
Tak mówiła chmura mama, cała zapłakana. Uciekajmy córko chmurko, nie chcę być drapana.
Bronisław Wilsztajn był skazany na pisanie powieści o własnym świecie, o świecie, do którego on sam należy, do świecie, w którym on sam czuje się jak u siebie w domu. I te powieści, które są najważniejsze w jego dorobku, to są powieści o świecie polityki, o świecie dziennikarstwa, o tym środowisku inteligenckim zaangażowanym w historię XX wieku i w historię III Rzeczpospolitej, bo to jest jego świat. Tak być musiało, jeśli wierzyć Heglowi, tu właśnie w latach swojej dojrzałości założyciel SKS-u znalazł swoje prawdziwe miejsce w literaturze, o której on jako młody człowiek, co wspomina, marzył i o której wszyscy w mniejszym, większym stopniu w tym środowisku marzyliśmy. Przeważnie były to marzenia na wyrost, ale nie w jego przypadku. Tak więc Wilsztajn był w pewien sposób skazany na ową polityczność, na ową powieść, którą nazywa się powieścią polityczną i w bardzo różny sposób w literaturoznawstwie definiuje, właściwie nie ma zadowalającej, prostej odpowiedzi na to, czym ta odmiana gatunku powieści miałaby być. Z wielu rozmaitych punktów widzenia, jakie tutaj autorzy prezentują, na przykład Leszek Szaruga, który napisał zbiór studiów pod tytułem Współczesna powieść polityczna, do tego zbioru zaliczył Faraona Bolesława Prusa, bo rzeczywiście jest to powieść o państwie, ale jednocześnie wiemy wszyscy, że jest to powieść historyczna, więc ona nie dotyczy polityki współczesnej. Lepiej, jak mi się wydaje, kwestię powieści politycznej ujął socjolog, zmarły niestety profesor Janusz Goćkowski, który spojrzał na to z zewnątrz i za wyróżniki powieści politycznej uznał 5 czynników, z których ja wymienię 3. Bo to jest ostre i różnicujące. Po pierwsze, powieść polityczna to taka powieść, która przedstawia współczesny temat polityczny. Po drugie, powieść polityczna to jest powieść, której autor tworzy własne credo polityczne, to znaczy ujawnia swoją pozycję na scenie politycznej. I po trzecie, Powieść polityczna to jest powieść, która staje się elementem procesu politycznego, ponieważ ona kształtuje i jest nastawiona na kształtowanie ocen i postaw odbiorców, do których trafia, i ponieważ ona w ten sposób ingeruje w rzeczywistość pozaliteracką na tym poziomie.
Bywa, że ocenia się twórczość literacką Bronisława Wilsztajna poprzez jego bogatą działalność publicystyczną. I od tego też wyszłam w rozmowie z pisarzem. Mówią, Wilsztajn świetny publicysta. Nie wszyscy są przekonani, że świetny pisarz. Ale historia literatury pokazuje, że takich było bardzo wiele. Ja pisałam pracę magisterską o Włodzimierzu Perzyńskim, który był wybitnym publicystą w swoim czasie. Nie zajmował się może polityką, ale był publicystą znakomitym i jednocześnie był dramaturgiem. Co zostało? Zostały jego dramaty właśnie. Do publicystyki dzisiaj niewiele osób sięga. Natomiast jeżeli chodzi o dramaty, no to z tych 20, które napisał, 5 stale jest wystawianych, bo to jest Aszantka, to jest Szczęście Frania z wybitną rolą kiedyś Jaracza, to jest Lekkomyślna Siostra. No a teraz wracając do rzeczy. Ten dzisiejszy dzień, dzień konferencji, dla mnie szalenie interesujący, to jest taka próba przeanalizowania pana twórczości. I tak jest w wypadku tego referatu, w którym autor nawiązuje do Dantego i dość śmiało zestawia i szuka słów kluczy, prawda, które łączą pana powieści z Dantem. Czy pan sobie to uświadamiał i czy to jest uprawnione?
Moja literatura oczywiście wyrasta z kultury, w której jestem osadzony, z literatury, w której jestem osadzony. Ja zresztą bardzo często stosuję takie nie wprost aluzje literackie. Dante jest dla mnie ważnym oczywiście autorem.
O Bronisławie Wilsztajnie wobec tradycji dantejskiej mówił Wojciech Kudyba z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Okazuje się, że wśród słów, które mają wyjątkową częstotliwość w tej prozie, są takie z kręgu właśnie dantejskiego, takie leksemy jak bies, diabeł, piekło, smoła. To są wyrazy, które pojawiają się z pewną częstotliwością i zwracają na siebie uwagę, a oprócz nich inne bliskie im znaczeniowo. Co więcej, spostrzegamy, że one właśnie funkcjonują na prawach słów kluczy, to znaczy są elementami pewnych wyobraźniowych całości, pewnych szerszych obrazów. Ale do tej dantejskiej lektury zachęcają też inne elementy świata przedstawionego tej prozy, to znaczy konstrukcja przestrzeni, postaci, no takich postaci, które występują pod nazwiskami bies czy niecnota. Rzecz jasna, można tutaj analizować wiele elementów. Zacznijmy od elementów przestrzennych. Otóż, kiedy przypomnimy sobie, jak zbudowane jest przestrzennie piekło u Dantego, no to rzecz jasna, idąc za pismami Gioacchina da Flore, Dante konstruuje piekło jako rodzaj leja, czyli odwróconego stożka. I teraz, proszę Państwa, otwieramy czas niedokonany na stronie 144 i natrafiamy na następujące wyznanie bohatera. Ta pustka powracała. Czułem, jakbym pogrążał się w ciemnym leju. On rósł pod bólem, on tam był wcześniej. Okazuje się, że właśnie tak jak u Dantego, ta geometryczna figura leja U Wildsteina oznacza rodzaj pewnej drogi w dół, metaforycznej oczywiście, bo to jest proces nacechowany aksjologicznie. Spadać w dół to przechodzić od dobrego do złego. To jest obraz, kiedy w kontekście odczytamy ten fragment, to widać wyraźnie, że to jest obraz osuwania się nie tylko właśnie fizycznego, ale przede wszystkim moralnego i duchowego. To jest po prostu pogrążanie się w złu. No i nawet w tym zdaniu, które padło, symbolem zła jest ciemność i symbolem zła jest oczywiście pustka.
Ja bym się tu zgadzał w pełni, że ta wizja tego, ja w ogóle jakby opisywać przestrzeń na przykład ukrytego, która jest zamkniętą przestrzenią. Bohaterowie sobie przekazują narrację w zamkniętej pewnej przestrzeni cały czas. Jest trójka tych narratorów. Więc ja jak najbardziej, zresztą w Dolinie Nicości na przykład jest taki fragment, jeden z bohaterów, Raturn, jest właścicielem takiej biblioteki, która stanowi dużą część jego mieszkania. Ileś jego pokoi on zamurował okna i przesłonił je półkami. Te książki mówią do niego. I one same, te książki, to jest taki króciutki fragment, prowadzą ze sobą dialog. Więc w tym sensie to wszystko dla mnie jest oczywiste, że ja wyrastam z literatury, że czasami świadomie, a czasami nieświadomie będę się do niej odwoływał. Jak do kultury.
Return po raz nie wiadomo który patrzył na książki. Dawno pogodził się już z myślą, że nie przeczyta wszystkich, ale wszystkie znał już dobrze. Do każdej zdążył zajrzeć co najmniej kilka razy. Wiedział, co może w nich znaleźć. Starał się przynajmniej raz dziennie spędzić trochę czasu w bibliotece. Były to jego ulubione chwile. Książki szeptały do niego, usiłował przywołać ten moment, gdy wchodził do biblioteki i uspokajał się, wyciszał. Zaczynał wówczas łowić szmer tysięcy głosów. Przeciw wam w pomoc nie przyjdą mi duchy. Na moje czary każdy z was jest głuchy i rozpacz tylko czeka na mnie wszędzie. W ten sposób ten mit ocalał i nie zginął. Może on i nas ocali i przez rzekę zapomnień szczęśliwie przebrniemy, a nie splamimy duszy. Ludzie mają wzgardę do religii i nienawidzą jej i lękają się, że mogłaby być prawdziwa. Albowiem ludzie nie są równi. Tak mówi sprawiedliwość i tego, czego ja chcę, im chcieć nie wolno. Tu nie mógł nikt inny otrzymać wstępu, gdyż to wejście było przeznaczone tylko dla ciebie. Odchodzę teraz i zamykam je. Oto ja, stary człowiek, w miesiącu posuchy. Słucham, jak czyta mi chłopiec i czekam na deszcz. Nie ty zabiłeś ojca. Nie ty. Głosy mieszały się, łączyły, nakładały na siebie, otwierały nieznaną przestrzeń. Każda książka jest tunelem do innego świata. Ofiarowuje inną nadzieję, możliwość innego wcielenia. Niespodziewanie Return przypomniał sobie strunę. To było prawie 30 lat wcześniej, snuli opowieść, że już niedługo będzie można wybierać sobie powierzchowność, zmieniać ją, a więc uciekać od swoich społecznych miejsc, zmieniać płeć, wygląd, być kimś innym, nierozpoznawalnym. Śnili wspólny sen o porzuconym brzemieniu przeszłości, o ciągłym odradzaniu się na nowo. Zastanawiał się wtedy, po co Danielowi te fantazje. Return niczego wówczas nie pragnął bardziej niż być jak on, jak struna. Ale Daniel pławił się w możliwościach, jakie niosła wizja nieograniczonych wcieleń. Jak zawsze zapalał się, angażował, przeżywał. Return zazdrościł mu tego. Po latach marzenie o nieskończonej liczbie egzystencji powróciło do Returna pod postacią biblioteki. Książki zapraszały go, opowiadały na nowo i wydawałoby się, inaczej te same historie pokazywały, że mogą być inne i on może być inny w nich. Coraz to inny. Wracamy do interesującego wystąpienia Andrzeja Waśko.
Powieść realistyczna nie powstała w epoce gierkowskiej, dlatego że nie przełamano bariery autocenzury. Przełamali ją poeci nowej fali, ale w powieści to nie nastąpiło. Surogatem takiego przełamania bariery cenzuralnej była lektura pisarzy emigracyjnych. W lukę stworzoną przez ten lęk wszedł drugi obiekt literacki, weszła lektura pisarzy emigracyjnych, Hellinga, Grudzińskiego, Mackiewicza i innych, tak, którzy zaspokajali te potrzeby realizmu. I teraz przechodząc do powieści Wilsteina, poczynając od Doliny Nicości. Wydaje mi się, że w III Rzeczpospolitej jest bardzo podobnie jak u schyłku dekady gierkowskiej. Nie ma cenzury, no ale jest główny nurt, są nagrody literackie. Jest to, co pozostaje poza głównym nurtem, co pozostaje w niszy, co jest kwalifikowane jako polityczne. Z powodu tej polityczności nie wchodzi do głównego nurtu, bo przecież główny nurt jest apolityczny. Gazeta Wyborcza jest apolityczna. Nagroda Nike jest apolityczna. Studia genderowe są apolityczne, nie mają nic wspólnego z politycznością. Polityczność jest czymś złym, brudnym, prawda? Dlatego najlepiej trzymajmy się od tego z daleka. Ta literatura III Rzeczpospolitej, ja tutaj pomijam, nie chcę jakoś specjalnie się nad nią wyzłośliwiać, no jest tym samym, co literatura schyłkowego PRL-u. Jest zabawą w egzotykę, w autoanalizę, w poszukiwanie jakichś głębi domniemanych czy rzeczywistych, głębi psychologicznych. Jest często też bardzo ilustracją, fabularną ilustracją ideologii głównego nurtu, prawda? Wiadomo z góry, z jakimi tematami tam się możemy spotkać, z jaką aksjologią. Prawda? Pomijamy to. W III Rzeczpospolitej realistą, tym, który ma ten realistyczny zmysł, idzie ze zwierciadłem po gościńcu i pokazuje ludziom odbicie w lustrze, tak samo jak wcześniej mógł być tylko ten, kto złamał niepisane zasady mecenatu literackiego, kto nie miał w sobie autocenzury, kto potrafił pójść i zaryzykować. No i znowu powtórzyło się to w przypadku Bronisława Wilsteina. On stworzył taką powieść. Tak? To otwiera drogę do realistycznej analizy literackiej naszej współczesności. I poprzez ten realistyczny aspekt, poprzez to proste zrzucenie maski i odrzucenie gry scenicznej, odrzucenie mitu, odrzucenie jakichś stylizacji literackich, Wilstein nie tylko realizuje pewien program literacki, ale także otwiera drogę na przyszłość.
Dante się zajmował elitami. Wilstein też.
Ale nie wyłącznie, nie do końca bym się z profesorem Kutybą zgodził, ponieważ się zgadzam, się głównie elitami zajmuję, ale u mnie pojawiają się również inne postaci, odgrywają istotną rolę, na przykład bohaterka Czasu Niedokonanego, Zuzanna z domu Soku, a Brok po mężu. Więc właśnie z takiej zwykłej rodziny nie jest żadną kobietą z elity, która trafia tam poprzez swojego męża. Policjant Tatar, jeden z bohaterów Ukrytego. To też już jest innym człowiekiem. Ale generalnie oczywiście opisuje elity, ponieważ no elity modelują, tworzą ten świat. Nie mamy co się łudzić. Jeżeli ten, w cudzysłowie, zwykły człowiek pozbawiony jest reprezentantów swoich przekonań, swoich intuicji, przeświadczeń, to ten zwykły człowiek przegra. Zostanie wydziedziczony, odbierze mu. Te elity są w stanie odebrać mu jego kulturę i jego myślenie. dłuższej perspektywie czasowej. Jest mi z nią oparcia właśnie w religii, w instytucjach jakichś. Więc ja się głównie zajmuję elitami, chociaż nie wszyscy bohaterowie, chociaż nie tylko elitami, nie wszyscy moi bohaterowie są elitami, a co więcej, tylko w czasie niedokonanym, tam w pewnym momencie bohater staje się zbiorowy. To są Polacy z czasu Solidarności. Ja nawet tam zmieniam narrację, do mnie wprowadzam narratora liczbiomnogi, bo de facto to ja wprawdzie używam trzecioosobowej narracji, ale to nie jest tak, że u mnie jest trzejwiedny narrator, w tym co się mówi, ale to już jest inna debata, bo on jest normalnie wprawdzie w trzecioosobowy, wprawdzie jak gdyby obserwuje z zewnątrz bohaterów, ale on reprezentuje konkretnych ludzi i świadomość konkretnych ludzi. A tam w momencie tej Solidarności, czasu Solidarności, w tych szczególnych momentach zmieniam perspektywę, bo to staje się, narrator staje się zbiorowy, narrator, tak jak myśmy wtedy, żyli w trochę innym wymiarze, jak czasami żyjemy w innym wymiarze, w wymiarze zbiorowym.
Siłą tych powieści, to podkreślają wszyscy badacze, jest to, że Wilsztajn pisze o świecie, który świetnie zna. Bohaterowie są wzięci z tego realnego świata, a podejrzewam, że bardzo dobrze też pan znał Broka, czyli postać, która jest pierwowzorem Broka.
Którego Broka? Nie, to tam jest kilku Broków, prawda? Jest Adam Brok, jest Benedykt Brok. Nie. Znaczy, oni mają, powiedzmy sobie, Adam Brok ma parę rysów mojego ojca. Parę rysów, ten lekarz, parę rysów mojego ojca. Tak, mój ojciec był lekarzem, ale mój ojciec nie był psychiatrą. Ale to jest tylko parę rysów. No to nie jest tak, bo pierwszoplanowe postacie u mnie to nigdy nie jest jakaś moja replika realnych postaci. W ogóle u mnie tych postaci z kluczem, szczerze powiedziawszy, jest bardzo niewiele. Znaczy, czasami się pojawiają takie postacie, które są moją interpretacją pewnych istniejących. Znaczy, to powtarzam, interpretacją. Dlatego, między innymi dlatego mają fikcyjne nazwiska, no bo to nie jest prawdziwa postać. Ja jestem w stanie wejść w cudzą duszę, ja sobie tylko mogę wyobrazić. Wydaje mi się, że daleko idąc sposób, jestem w stanie zrozumieć, znaczy zrozumieć to jest niewłaściwe może słowo, poczuć tą postać. To jest trochę, to jest inna perspektywa, literacka perspektywa, to nie jest tylko zrozumienie, to jest utożsamienie się, bycie kimś, prawda, to nie jest tylko rozumienie. Ale to jest jednak tylko interpretacja, więc jeszcze raz powtarzam, że takich postaci, które ja bym chciał interpretować, no to jest powiedzmy tam, jest taki Bogatyrowicz, taką postacią, powiedzmy jest Niecnota, no to są to chyba wszystkie, no, a tych postaci jest dużo u mnie.
Ludzie z bliskich panu kręgów, no i świat, w którym pan wzrastał. No to sprawa rodziny, to jest dosyć istotna zawsze w każdej biografii. Ojciec był Żydem, matka Polką. Niemniej ocierał się pan o kulturę żydowską. I do dzisiaj jest pan autorytetem także i Dawid, pana syn, jeżeli się wypowiada w kwestiach polsko-żydowskich, to jest poważniej odbierany i uważnie słuchany. Czy to tak jest?
Więc muszę skorygować. Ja się nigdy nie otarłem o kulturę żydowską. Mój ojciec był z pochodzenia Żydem. Jeszcze u niego w domu rodzinnym mówiono jidysz, ale on w ogóle nie tylko nie mówił mi, że był Żydem, ale ja nie miałem w ogóle do czynienia z kulturą żydowską. On był człowiekiem, który odszedł od tej kultury, był ateistą, zerwał więzi w ogóle z tą. Także ja nie znałem tej kultury. Natomiast no mam tą świadomość, że jestem z pochodzenia również Żydem. Dla mnie te ortodoksyjne podziały, to są ortodoksyjne podziały, że po matce, to nie mają znaczenia. To jest pewna kwestia wyboru, no bo jednak ci Żydzi polscy byli Polakami również. Mój ojciec był również Polakiem, chociaż był Żydem. Więc moja wiedza na temat żydostwa pochodzi wyłącznie z czytania, z poznawania zewnętrznego, jak każdy inny, nie od środka. Natomiast czymś innym są relacje polsko-żydowskie, bo ja jednak stykam się cały czas z tym. jestem przez różnych ludzi jakoś utożsamiany przez swoje pochodzenie z żydowską grupą etniczną. No i zdaję sobie sprawę z pewnych problemów. Zresztą, jeśli to są moje własne problemy, jeśli to są problemy rodzinne, no to się je inaczej przeżywa. To nie jest tylko coś zewnętrznego, więc w tym sensie, jako człowiek, który myśli nad tym problemem i je przeżywa, to może trochę więcej potrafię powiedzieć, właśnie dlatego, że ja w tym wypadku mam wrażenie, że jestem w dwóch perspektywach, no bo czasami, na przykład, jeżeli spotykam antysemitę, staję się Żydem wtedy. Spotykam polonofoba, no to zresztą w ogóle jestem Polakiem, ale wtedy tym bardziej jestem. Więc to jest sprawa, zresztą myślę, że w przypadku mojego starszego syna jest trochę podobnie. To u niego on chciał poznać tą tradycję, zainteresował się z nią. On zna ją lepiej niż ja.
Rozmowę z Bronisławem Wilsztajnem prowadziłam w przerwie konferencji poświęconej jego powieściom, a zatytułowanej Pisarz wobec kłamstwa i nicości. Konferencję zorganizowano 20 stycznia tego roku w Bibliotece Raczyńskich. Andrzej Baśko z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Badania nad literaturą polityczną w Polsce wydaje się słabo rozwinięte, są lepiej rozwinięte w odniesieniu do literatury starszej. Na przykład takim polonistą, który zajmował się kwestią literatury politycznej właśnie przez całe swoje naukowe życie, był profesor Juliusz Nowak-Dłużyski, który pisał o literaturze politycznej okresu oświecenia. I z tych prac Dłużyskiego można wydobyć pewne ostrzeżenie czy pewien element, który jest pułapką powieści politycznej. Otóż literatura polityczna zawsze poprzez te cechy, które wskazałem za Goćkowskim, ma tendencję do zamieniania się w literaturę okolicznościową. Bo jeżeli wchodzi w proces polityczny, bo jeżeli jest deklaracją, jeżeli jest próbą oddziaływania na rzeczywistość, no to oczywiście jest ściśle związana z kontekstem społecznym, z kontekstem współczesnym, o którym mówi. I tutaj są dwie możliwości. Ta literatura polityczna może ześliznąć się w literaturę okolicznościową, w taką literaturę, która tworzona jest po to, żeby zaingerować w toczące się procesy i kiedy te procesy odchodzą w przeszłość, ona razem z nimi odchodzi w przeszłość i jest zapomniana. I jeśli by ktoś chciał na przykład dzisiaj powiedzieć, o czym są bajki polityczne Juliana Ursyna Niemcewicza pisane w okresie Sejmu Czteroletniego, to musiałby najpierw przeczytać monografię Sejmu Czteroletniego historyczną, a potem zestawić sobie daty pisania tych bajek i daty debat sejmowych, bo bez zrozumienia tych debat sejmowych bajki Niemcewicza są nieczytelne. Z drugiej strony jest też wielka literatura polityczna. Literatura polityczna, która osnuwa się na wydarzeniach współczesnych, która jest często też literaturą z kluczem, to znaczy różne postaci powieściowe czy sceniczne identyfikowane są bardziej czy mniej słusznie z realnymi osobami czynnymi w historii. I taka literatura polityczna nie jest okolicznościowa. Ona przekracza te okoliczności. Przykłady łatwo podać. Wesele jest dramatem z kluczem personalnym. Przedwiośnie Żeromskiego jest powieścią polityczną, a jednak są to utwory, które należą do kanonu literatury polskiej. I oczywiście Bronisław Wilsztajn jest tego zróżnicowania pomiędzy literaturą okolicznościową i publicystyczną w takim wąskim tego słowa znaczeniu, a literaturą polityczną o uniwersalnym przesłaniu, doskonale świadomy, mówił o tym w wywiadach. Można też powiedzieć, że literatura polityczna czasem jest kwalifikowana jako polityczna, choć wcale na taką nie wygląda. Bajki Ignacego Krasickiego o ptaszkach w klatce czy o jagnięciu zagryzionym przez wilki nie wyglądają na utwory polityczne. Ale w Warszawie Paskiewiczowskiej po upadku powstania styczniowego nie wolno ich było przedrukowywać w gazetach warszawskich, ponieważ prawda, ich paraboliczny charakter, ich odniesienie uniwersalne było takie, że poprzez recepcję mogło być odniesione do tego, co się działo aktualnie w Warszawie, kiedy budowano Cytadelę. Podaję ten przykład dlatego, żeby podkreślić i uczynić rzeczą zupełnie bezdyskusyjną, że jestem wielkim miłośnikiem wielkiej, wybitnej literatury politycznej, że kategoria powieść polityczna w przeciwieństwie do u mnie, w przeciwieństwie do poglądów, które pewnie może by podzielało wielu moich kolegów z Instytutu, jest kategorią jak najbardziej pozytywną i w ogóle budzi moje wielkie zainteresowanie.
Bardzo ciekawe w czasie konferencji poświęconej pana twórczości było wystąpienie pana Andrzeja Waśko z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przyznawał, że jest ukształtowany poniekąd przez pana działalność krakowską, przez ten okres studencki, okres buntu i poszukiwań studenckich ówczesnych.
No to już jest jakby, tu się splatają dwie rzeczy, bo on powiedział, że personalnie jakoś no, uważa, że jest moim dłużnikiem. On tak powiedział, prawda? Znaczy, że no, ja byłem współtwórcą, oczywiście nie powtarzam, współ. No, grupa, stworzyliśmy Studencki Komitet Solidarności. Byliśmy tym ośrodkiem najsilniejszym opozycji w latach 70. Potem tworzyliśmy NZS i Solidarność również. No i w tym sensie profesor Andrzej Waśko odwoływał się, że no, no, ten ferment, prawda, nie tylko intelektualny, ale kulturowy, no to byliśmy współtwórcami go w Krakowie. Ale to jest tylko takie odniesienie osobiste, no ale już literatura to jest co innego. Chociaż tutaj profesor Andrzej Waśko podkreślał bardzo, no, czasami ironicznie, podkreślał, że tak zwana apolityczność to jest maska polityczności, ale taki niesłychanie konformistyczny. Jest przyjęcie status quo za coś, co jest obiektywnie nieomal dane, a tak polityczni to są ci, którzy usiłują je kontestować, prawda? W tym wypadku ja. No jednocześnie pokazywał, że w tradycji polskiej, a ja bym dodał oczywiście, bo on mówi o tradycji polskiej, a można mówić, że nie tylko polskiej. Osadzenie pisarza w jego rzeczywistości, również na przykład zaangażowanie dziennikarskie, publicystyczne pisarza, to nie jest wyjątek, to jest coś zupełnie normalnego.
Wojciech Kudyba.
Rzeczywiście, jak się popatrzy na niektóre recenzje, to tak wygląda, jakby ich autorzy czerpali swoją wiedzę o utworach prozatorskich Bronisława Wittsteina z jego publicystyki, nie zadając sobie trudu czytania tych książek. Bo gdyby taki trud sobie zadali, to by odkryli, że proza Bronisława Wittsteina, choć w oczywisty sposób powiązana z jego publicystyką, nie jest jej wcieleniem, przedłużeniem czy czymkolwiek podobnym, tylko autonomicznym tworem, który rządzi się swoimi prawami. Jakimi prawami? Z jednej strony mamy do czynienia z niezwykle ciekawym portretem obyczajów współczesnych elit, a z drugiej strony jednak Bronisław Wittstein wydaje mi się pisarzem idei, to znaczy jego fabuła w gruncie rzeczy zbudowana jest tak, jakby konfrontacje pomiędzy bohaterami były w gruncie rzeczy konfrontacją pewnych idei. To jest zderzenie pewnych wizji świata, a nie tylko ludzkich losów.
Andrzej Waśko.
Wittstein pokazuje obraz pokolenia transformacji. Jego bohaterowie wchodzą w życie w III Rzeczpospolitej z takimi motywacjami, jakie są statystycznie najczęstsze. Znaczy wchodzą w życie po to, żeby odnieść sukces, żeby zdobyć popularność, żeby cieszyć się przebywaniem w prestiżowych sferach społecznych, żeby doznawać przyjemności. Oni to robią i oni doznają tej przyjemności, odnoszą ten sukces, dlatego że są żołnierzami rewolucji kulturalnej, która się dokonuje. Są pracownikami mediów, są specjalistami od PR-u, są działaczami publicznymi, którzy dokonują procesu dekonstrukcji zastanej kultury. W oparciu o założenia, których nie do końca rozumieją, bo to są założenia poprzedniej rewolucji kulturalnej, rewolucji lat 60. To są założenia szkoły krytycznej, to są założenia kontrkultury, rewizjonizmu, które tutaj zostają wprowadzone w życie w Polsce poprzez generalny atak na to, co jest elementem prowincjonalizmu polskiego społeczeństwa, jego ludowego katolicyzmu, uprzedzeń, stereotypów narodowych, czego tak nie lubią wszyscy światli przedstawiciele popularnego racjonalizmu. No, każe nam te złogi tradycji poddawać krytyce, demaskować, ośmieszać, unieszkodliwiać przez śmiech, przez różnego rodzaju retoryczne zabiegi. Oni wykonują tę robotę dekonstrukcji kultury, nie zdając sobie sprawy z przesłanek, planów realizacji, którego uczestniczą. Działają odruchowo, chcą po prostu odnieść sukces, chcą po prostu spełnić swoje marzenia o sławie, o luksusie. I teraz zaczyna się coś charakterystycznego dla fabuł Wittsteina. Im bardziej ci bohaterowie zbliżają się do realizacji swoich marzeń, im bliżsi są tego sukcesu, tym bardziej zostają wystawieni na jakiś kryzys wewnętrzny, który ich dopada. Stają się coraz słabsi, psują programy przez siebie prowadzone, opuszczają ich osoby bliskie, śpiewają piosenkę o tym, że nie mogą znaleźć satysfakcji, nie mają satysfakcji, chociaż są już tak blisko tego wymarzonego w młodzieńczych czasach sukcesu. Więc widzimy tutaj, w jaki sposób to pokolenie III Rzeczpospolitej realizuje wizje ideologiczne, samo zresztą do końca o tym nie wiedząc, wykreowane gdzieś w połowie XX wieku na Zachodzie, modne i popularne w czasach naszej młodości czy młodości Wittsteina, przekształcone, przeprowadzone w toku tak zwanego marszu przez instytucje do głównego nurtu i dokonujące tej właśnie niwelacji aksjologicznej, z którą mamy do czynienia, jak ją Wittstein opisuje. Główny motyw, główny topos tej powieści, tych powieści to jest pustka aksjologiczna. Okazuje się, że prawda, ta negatywna dialektyka krytyki pozostawia ludzi w świecie bez oparcia, totalnie wyobcowanych, samotnych, zamkniętych na transcendencji, wobec tego skazanych na coś, co jest koniecznością w takiej sytuacji, kiedy człowiek nie może się otworzyć na transcendencję, jest uwięziony w immanencji, uwięziony w tym, co doczesne. To lekarstwem na brak transcendencji zdaje się to, co jest modne w sztuce także. Transgresja, łamanie granic, prawda? Odrzucanie norm, które kierują życiem moralnym zwykłych ludzi, które kierują życiem publicznym i także sztuką rozumianą w sposób klasyczny. I teraz ten kryzys, w który popadają wykonawcy tej rewolucji, tej dekonstrukcji kulturowej w powieściach Wittsteina, jest jakimś znakiem optymizmu, który cechuje tego pisarza. Mianowicie Wittstein, pokazując tych bohaterów rozczarowanych do rewolucji kulturalnej lat 90 czy lat 2000, powiedzmy, naszej współczesności, pokazuje człowieka, który jest zdolny do samorefleksji, który dochodzi do takiego momentu, że on sam zaczyna rozumieć, że to, co robi, jest złem, chociaż do tej pory wydawało mu się, że właśnie robi coś dobrego, a właściwie lepszego niż dobro jeszcze. No, bo no, wiadomo, że ci katolicy naiwni, to oni nie są tacy źli, to żyją sobie spokojnie, uprawiają swoje ogródki i to nie jest takie bardzo złe, ale to nie wystarczy. Potrzebna jest jeszcze jakaś wartość wyższa od tego, jakaś prawdziwa wolność, jakieś prawdziwe dobro, jakieś prawdziwe ekstaza, którą daje transgresja. Więc na końcu tej drogi Wittstein pokazuje jakąś metanoję, jakąś przemianę swojego bohatera, to znaczy on jest optymistą. Uważa, że ci ludzie są zdolni do takiej przemiany, kiedy poczują jałowość tego wszystkiego, co robią w pustce. To jest optymizm metafizyczny. Zło, kiedy się ujawnia, podcina własne korzenie.
Andrzej Waśko powoływał się na Prusa, Sienkiewicza, Orzeszkową, ale w innych kręgach kulturowych jest to samo, w Ameryce Łacińskiej na przykład jest to samo, w Anglii jest to samo, we Francji jest to wielokrotne. W związku z tym to jest jakiś mit modernistyczny, który się świadomie nam tu aplikuje, że pisarz powinien być wolny. A tak naprawdę chodzi o to, żeby naznaczyć tych niewłaściwych pisarzy, do których ja należę. A gdybym, prawda, pisał felietony do Gazety Wyborczej, to wtedy byłbym apolitycznym pisarzem.
Ale rola mediów, z którymi pan od zawsze jest związany, nawet funkcjami dyrektorskimi. Obserwuje pan, co się teraz dzieje? No, sporo się zmieniło, ale czy wszystko jest takie godne pochwały?
Ja rozumiem pani żart, bo pytanie, czy cokolwiek jest godne pochwały. Jestem bardzo krytyczny wobec mediów w ogóle. Z ich natury rzeczy, ja wiem, że one były potrzebne, naprawdę, ale nawet kiedy one były potrzebne i nawet kiedy pełniły właściwą sobie rolę, to miały również swoją ciemną stronę i to trzeba pamiętać. Tylko że trzecia RP to jest przykład, jak źle funkcjonują media, jak właściwie one nie funkcjonują, a w obecnych czasach żyjemy takich, ale to już jest opowieść o czymś innym, nie o literaturze. Moim zdaniem tradycyjne media się kończą. I to definitywnie się kończą.
Będą społecznościowe,
i
nie będzie... tak?
Już są społecznościowe, ale to nie jest to te samo media. To znowu z jednej strony te społecznościowe media, ja się cieszę, bo one otwierają pewne kanały, umożliwiają pojawienie się innych treści, ale trzeba zdać sobie sprawę znowu z tej bardzo złej strony uproszczenia, skrócenia wszystkiego i podzielenia świata na swoich i obcych. Na sojuszników i wrogów, na to, że wszystko jest redukowane do krótkiego przekazu, który bardzo często jest bardzo agresywny i agresja zastępuje refleksję. No, żeby już nie narzekać, ten stary świat mediów, który jeszcze znamy z dawnych czasów, ten mityczny anglosaski czas, ten świat znamy ze starych filmów na przykład, jak to ci dzielni dziennikarze stawali w obronie tego prostego człowieka, nie? To już się skończyło definitywnie, można powiedzieć. To znaczy ten tradycyjny medium, które powinno być bezstronne, które powinno oddzielać informacje od komentarzy i tak dalej, się skończyło. Te standardy zostały złamane definitywnie i odrzucone. Istniejemy w innym świecie. No ale to już jest jeszcze, jak powiedziałem, temat na inną bajkę.
Musimy wracać na ciąg dalszej konferencji. Bardzo dziękuję.
Wróciliśmy na salę, gdzie profesor Wiesław Ratajczak, prowadzący konferencję, zapowiadał referat Macieja Woźniaka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Między kryminałem a filozoficzną przypowieścią o ukrytym Bronisława Wilcztajna. Bardzo proszę.
Czy ukryty Bronisława Wilcztajna to kryminał? Czy to powieść dotycząca polityki i konfrontująca się z rzeczywistością III Rzeczypospolitej? Czy pojawiają się w niej wątki dotyczące wydarzeń związanych z katastrofą smoleńską? Wydawać by się mogło, że te pytania nie są skomplikowane, a odpowiedź na nie jest krótka. Tak, ale czy w istocie jest to odpowiedź wystarczająca? Czy oddaje całkowitą istotę i pełen...
Konferencję zamykał referat Bartosza Korzeniewskiego o polityce historycznej w myśli Bronisława Wilcztajna. Polityka historyczna, zaniedbana przez lata, teraz wraca w dyskusjach wywołanych obecną sytuacją polityczną jako niezbędny element polityki państwa. Kończymy spotkania z kulturą poświęcone powieściom Bronisława Wilcztajna. W ślad za konferencją Pisarz wobec kłamstwa i nicości. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.